Witam Państwa serdecznie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Witam Pana Burmistrza, witam Pana Dyrektora Andrzeja Motyka, witam również Pana z Wydziału, przepraszam, bo nie wiem jakiego. Tak, ale z jakiego Wydziału Pan jest? Tak, witam Pana Bawickiego z Wydziału Planowania i Rozwoju, witam wszystkich Państwa Radnych. I otwieram posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Punkt czwarty, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Marki, które będą brane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, druk nr 365. Punkt piąty, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę miasto Marki, druk nr 374. Punkt szósty, sprawy różne. Punkt siódmy, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie wniosków w sprawie zmian porządku obrad. Czy mają Państwo takie wnioski? Widzę, że nie. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego, wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Marki, które będą brane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, druk nr 365. Proszę bardzo, głos ma Pan Burmistrz.
Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, oddam głos od razu Panu Andrzejowi, żeby omówił założenia uchwały, no przynajmniej rekrutacja do przedszkoli. Kilka zmian, które chcemy zaproponować, że ta rekrutacja w drugim, jako druga, powiedzmy, część rekrutacji, te parametry związane z kryteriami były w jakiś sposób unormowane i kilka rzeczy też chcielibyśmy wprowadzić, ale przekazuję głos Panu Andrzejowi, który o tym wszystkim Państwu opowie.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, projekt uchwały, który przedłożony jest w druku 365, jest uchwałą, projektem uchwały, która ustala kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Marki na tak zwanym drugim etapie rekrutacji, który przeprowadza się w oparciu właśnie o kryteria, które ustala Rada Miasta. Dwa lata temu Państwo podjęli uchwałę, podobną uchwałę, która ustalała te kryteria. W oparciu o tą uchwałę przeprowadziliśmy dwa razy rekrutację, poprzednie dwa lata szkolne. W styczniu tego roku zmieniły się przepisy prawa oświatowego. Jak Państwo wiedzą, w styczniu została opublikowana nowa ustawa oświatowa, która reguluje nowy ustrój szkolny. I do tej ustawy przeniesiono wszystkie przepisy dotyczące rekrutacji zarówno do przedszkoli, jak i do szkół publicznych i innych placówek właśnie z ustawy o systemie oświaty do ustawy prawo oświatowe. Z tego wynika, że nasza stara dotychczas obowiązująca jeszcze uchwała traci moc prawną, trzeba podjąć po prostu nową, czyli te kryteria przyjąć w oparciu już o przepisy nowego prawa oświatowego. Te przepisy ukazały się w rozdziale szóstym tej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. One regulują, tak jak powiedziałem, przyjmowanie kandydatów do wszystkich publicznych placówek, czyli przedszkoli publicznych i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych sieci i publicznych placówek. Również te przepisy będą obowiązywały podczas rekrutacji do przedszkoli tak zwanych konkursowych wyłonionych w otwartym konkursie ofert, czyli do przedszkoli niepublicznych, które przystąpią do konkursu ogłoszonego przez miasto Marki. Także będzie to wspólna rekrutacja zarówno do placówek miejskich prowadzonych przez gminę, jak i również do tych placówek wyłonionych w trybie konkursu otwartego. Rekrutacja do przedszkoli składa się z dwóch części. Pierwsza część przeprowadzana jest w oparciu o kryteria ustawowe i one są określone w artykule 131 ustęp 2 ustawy prawo oświatowe. Jest 7 kryteriów, więc dzieci, które podlegają przynajmniej jednemu z tych kryteriów, uczestniczą w pierwszym etapie rekrutacji. Ten pierwszy etap rekrutacji w ogóle przeprowadza się wówczas, gdy liczba wniosków, które wpłyną do przedszkola, jest większa niż liczba miejsc w tym przedszkolu. W takiej sytuacji przeprowadza się pierwszy etap rekrutacji. W oparciu właśnie o kryteria ustawowe, każde z tych 7 kryteriów ma jednakową wartość. Czy w tym pierwszym postępowaniu uczestniczą tylko te dzieci, które spełniają przynajmniej jedno z tych kryteriów. Te kryteria to wielodzietność rodziny kandydata, zdefiniowana jest jako posiadanie przynajmniej 3 dzieci w rodzinie. Następnie niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą. Więc w oparciu o te kryteria dokonuje się tak jakby pierwszej selekcji. Jeśli w wyniku zakończenia pierwszego etapu okaże się, że liczba przyjętych dzieci, czy liczba przyjętych w wyniku w oparciu o te kryteria dzieci jest mniejsza niż liczba miejsc, to przeprowadza się wówczas drugi etap rekrutacji. Może być również sytuacja, że nie wszystkie dzieci spełniające kryteria ustawowe zostaną przyjęte do przedszkola, to wtedy również przeprowadza się drugi etap rekrutacji. Czyli drugi etap w dwóch przypadkach się przeprowadza, gdy są wolne miejsca po zakończeniu pierwszego etapu lub liczba wniosków podlegających kryterium ustawowym jest tak duża, że zabrakło jeszcze dla wszystkich miejsc. Wtedy przeprowadzamy drugi etap i on się przeprowadza już w oparciu o kryteria, które określa projekt uchwały. W tym projekcie uchwały umieściliśmy 6, bo taka jest maksymalna liczba możliwych kryteriów. Większość z nich to się powtarza z poprzedniej uchwały. Jedna zasadnicza zmiana została wprowadzona, a to powiem jako 6 kryterium. Tych pierwszych 5 kryteriów jest podobnych jak w uchwale dotychczas obowiązującej, z tym, że zmieniono liczbę punktów, które za spełnianie poszczególnych kryteriów przyznawane byłyby kandydatom. Więc pierwsze kryterium to pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym, jeśli rodzicami są studenci. I za to kryterium 24 punkty w przypadku obojga rodziców pracujących lub uczących się, ewentualnie 12 punktów w przypadku spełniania tylko tego warunku przez jednego z rodziców. Czy tu premiujemy zatrudnienie obojga rodziców. Drugie kryterium związane jest ze złożeniem podatku dochodowego do osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie z równoczesnym wskazaniem miejsca zamieszkania w Markach. I to postanowiliśmy przyznać za to kryterium więcej punktów niż w poprzedniej uchwale, czyli 48 punktów. W przypadku obojga rodziców 24 punkty, w przypadku jednego z rodziców. Trzecie kryterium to zameldowanie kandydata i jego rodziców w Markach. Punktujemy 12 punktów za zameldowanie kandydata i po 6 punktów za zameldowanie matki lub ojca. Czwarte to posiadanie przez kandydata rodzeństwa, czyli brata lub siostry mieszkającego wspólnie z kandydatem, jeśli ich wiek jest poniżej 18 lat, a w przypadku, gdy są to studenci, to również poniżej 26 lat. Chodzi o studia oczywiście dzienne. I wtedy przyznajemy 6 punktów za każdego brata lub siostrę. Piąte kryterium to posiadanie przez kandydata rodzeństwa, czyli brata lub siostrę mieszkającego wspólnie z kandydatem, który uczęszcza w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do placówki skazanej na pierwszym miejscu we wniosku lub ubiegającego się wraz z kandydatą przyjęcie do placówki skazanej na pierwszym miejscu we wniosku. Więc to byśmy punktowali 6 punktami w ten przypadek, gdy brat na przykład chodzi do tego samego przedszkola lub dwóch bliźniaków na przykład składa jednocześnie wniosek o przyjęcie do przedszkola, to za tego drugiego brata lub siostrę dostałby kandydat 6 punktów. I 6, ostatnie kryterium, które zostało wprowadzone jako nowe, to jest ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub wydziału przedszkolnego w szkole położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku. I za to byłoby 12 punktów. Chodzi o to, żeby większe szanse do przyjęcia miały dzieci, które blisko przedszkola mieszkają, do którego złożony został wniosek. Poprzednie 6 kryterium, które było w starej uchwale, mówiło o czasie zapisu do przedszkola. Chcieliśmy zrezygnować z tego kryterium, gdyż trudny był do realizacji i przestrzegania już po zakończeniu rekrutacji. Okazało się, że niektórzy składali na dużą liczbę godzin, a zabierali dzieci dużo wcześniej. Trudno było to później wyegzekwować. Więc zamiast tego kryterium czasowego pobytu dziecka w przedszkolu wskazaliśmy nowe kryterium, czyli tak jakby odległość miejsca zamieszkania od placówki, która zostanie zgłoszona jako placówka pierwszego wyboru. Przyjęcie tych kryteriów jest konieczne do rozpoczęcia rekrutacji do przedszkoli na rok 2017-18. Ta rekrutacja będzie możliwa, jeśli Rada przyjmie nową sieć przedszkoli, ale o tym będzie mowa w następnym projekcie uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana Dyrektora? Proszę bardzo, Radna Danuta Stepaniak.
Ja mam takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, kto ustalał kryteria przy rekrutacjach poszczególnych? Czy jakaś komisja była zwołana? Czy...
No, kryteria ustala Wysoka Rada.
My ustalaliśmy kryteria, bo to są podobne kryteria, jak były w poprzedniej rekrutacji.
No właśnie, tak. To nas projekt wpływa od burmistrza po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli.
Rozumiem. Czyli tak jak było według starych zasad. Tak jak my ustalamy, tak cały czas to jest. No wiem, że się troszkę zmieniła, bo słyszymy. Dziękuję bardzo.
To znaczy przepisy są takie same, proszę Państwa, tylko one zostały wyjęte z ustawy o systemie oświaty, przeniesione do ustawy prawo oświatowe. Tym samym no, trzeba podjąć po prostu jeszcze raz tą uchwałę z tego względu, że inna jest podstawa prawna, w innej ustawie po prostu teraz są przepisy rekrutacyjne. No, ale przy okazji dokonujemy zmiany, tak jak powiedziałem, 5 zostawiamy bez zmian, jedno nowe, ale inaczej punktujemy. To są zmiany w porównaniu z poprzednią uchwałą.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zbigniew Paciorek.
Przepraszam, spóźniłem się. Wydaje mi się, że tam w drugim projekcie uchwały wkradła się jakaś literóweczka. Nie mam ze sobą porządku obrad. Tam chyba brakuje brane pod uwagę takie dwa wyrazy.
Będą brane na drugim etapie, tak?
Tak.
O to pan
tak,
chodzi? Brane tak, pod tak, uwagę wstawić?
Tak. Znaczy, no tak mi się wydaje, że troszeczkę to jakoś tak nie bardzo stylistycznie to wygląda. To jest projekt uchwały dosyć istotny chyba.
Ale chodzi o tytuł panu,
taki drobiazg, tak, chodzi o tytuł. Tak.
To będą brane pod uwagę, można było wystawić.
No właśnie,
to
właśnie
o tym, zręczniej
tak, brzmiało. Tak, właśnie o to mi chodzi, żeby to tak stylistycznie było bardziej sformułowane.
To tytuł by brzmiał uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Marki, które będą brane i tutaj stawiam pod uwagę na drugim etapie.
Dziękuję bardzo. Tak.
No jeśli Wysoka Rada tak przyjmie, no taka propozycja była zmiany tytułu.
Proszę bardzo, radny Dariusz Pietrucha.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko pytanie odnośnie tych wszystkich, tego załącznika mówiącego o kryteriach brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, tych tabelek, które są. Interesowałby mnie punkt drugi, rozliczenie złożonego podatku dochodowego do subsydiów w urzędzie skarbowym. Tu jeśli chodzi o udokumentowanie tego rozliczenia, to jeden z koniecznych dokumentów, czyli kopia pierwszej strony rocznego zeznania podatku dochodowego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym. Wiadomo, że to potwierdzenie przez urząd skarbowy, ale potwierdzona za zgodność z oryginałem. Kto ma to potwierdzić?
Osoba składająca.
Osoba składająca, tak?
Tak.
Rozumiem, dobrze. Nie wymaga, rozumiem, żadnego innego potwierdzenia. Natomiast jak wyglądają rodzice, którzy, no coraz, po pierwsze dotyczy to większości ludzi młodych, którzy no, żyją troszeczkę na innym poziomie, jeśli chodzi o obsługę różnych dokumentów i obsługę kontaktów z urzędem, nie tylko skarbowym, jeśli chodzi o rozliczanie takiego PIT-u drogą elektroniczną.
To jest drugi jeszcze punkt, że oświadczenie w takim przypadku.
To jest jeżeli można, drogą elektroniczną i ten dokument musi być wypełniony w jakimś programie. Kwestia wydrukowania.
Znaczy potwierdzenie się otrzymuje złożenia.
I
no
potwierdzenia,
bo...
potwierdzenie dostarczone.
Na tym potwierdzeniu jest napisane, jaki Urząd Skarbowy to przyjął?
Chyba nie. Nie pamiętam, bo to jest ciąg...
Ciąg różnych symboli.
Znaków. Natomiast ja pokażę jeszcze raz. Żeby wysłać to Urzędu Skarbowego, trzeba wypełnić w jakimś programie, czy to internetowym, czy jakimkolwiek. I kwestia wydruku też. Pierwsza strona, że złożyło się ten dokument.
Dziękuję. Ale jest możliwe oświadczenie też złożyć.
No, złożenie oświadczenia jest taką rzeczą lajtową. Praktycznie w tym momencie jedno wyklucza drugie, bo praktycznie każdy może napisać oświadczenie, że złożył w Urzędzie Skarbowym.
Może, ale oświadczenie też jest pod rygorem.
No, wiem, daję sobie z tego sprawę. Jak każde oświadczenie. Dziękuję.
Dziękuję. A czy mamy w ogóle możliwość sprawdzenia wtedy takiego oświadczenia, czy ono jest zgodne z prawdą? No bo to wtedy kto to będzie sprawdzał?
Jest to również uregulowane więc przez ustawę, to prawo oświatowe, więc burmistrz może za pomocą swoich urzędników dokonać takiego sprawdzenia, ewentualnie można wystąpić do Urzędu Skarbowego, czy rzeczywiście takie rozliczenie wystąpiło.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? No. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Czy ma jakieś pytanie do Pana Dyrektora? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Marki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. I tu chodzi z autopoprawką, czyli z tym będą brane pod uwagę, rozumiem, tak? Kto z Państwa jest za wydaniem opinii pozytywnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, komisja wydała pozytywną opinię do projektu. Za było 11 radnych. Żaden radny się nie był przeciw i żaden radny się nie wstrzymał. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do punktu 5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę miasto Marki, druk nr 374. Proszę bardzo, panie burmistrzu, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, szanowni państwo, temat z gatunku trudny dla naszego samorządu, nie tylko jak się okazuje dla naszego, ale dla wielu samorządów, które tak samo jak i my zostali zaskoczeni zmianami związanymi z właśnie reformą oświaty, czyli likwidacją gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych. Bazę, jaką dysponujemy, wszyscy z Państwa wiedzą, tu nie trzeba opowiadać, ta baza już na ten moment jest niewystarczająca dla takiej ilości dzieci, które w warmińskich szkołach uczęszczają. Dodanie kolejnych dwóch roczników spowoduje, że te szkoły wręcz nie będą miały możliwości, żeby przyjąć taką ilość dzieci. Żeby poradzić temu problemowi, nie boję się tego słowa, bo to jest problem, jest to duży problem, zaczęliśmy analizować, jakie mamy po pierwsze potrzeby, a po drugie możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę bazy edukacyjnej w Markach. I zaczęliśmy od takiej analizy demograficznej, takiej bardzo szczegółowej. W zasadzie za chwilę to Państwo zobaczą na mapach. Oddam głos za chwilę Panu Michałowi Babickiemu, który też między innymi pracował nad tą demografią. Demografią na 10 lat do przodu, żeby wiedzieć, co się będzie działo w naszym mieście przez najbliższe 10 lat i podejmując inwestycje wielomilionowe, tu mówimy naprawdę o potężnych inwestycjach, które nas za chwilę czekają, że nie okazało się, że rozbudowa bądź wybudowanie jakiejś szkoły spowoduje, że za lat 5-8 okaże się, że ten budynek jest niewystarczający. Tak jak powiedziałem, demografia zrobiona na 10 lat do przodu, która zawiera w zasadzie wszystkie punkty adresowe, te zamieszkałe i te niezgłoszone, czyli te punkty, które wiemy, że są domy, ale nie są jeszcze, nie jest ich teoretycznie zameldowany, a faktycznie tam osoby mieszkają. Przypominam, że szacunki mówią o ponad 10 tysiącach więcej mieszkańców zamieszkujących niż podają ogólne dane. Plus wszystkie inwestycje, które jesteśmy w stanie zdiagnozować na podstawie dokumentów, informacji, spotkań i wielu innych rzeczy, które na terenie miasta Marki albo się już dzieją, albo w najbliższym czasie będą się działy. Mówię tu o chociażby deweloperach mniejszych bądź większych osiedlach, które powstaną, jak również o obszarach, gdzie dosyć intensywnie zaczęło się, zresztą kilka lat temu, ale to pod budową obwodnicy będzie to wzmożone, budownictwo jednorodzinne, czyli te tereny, myślę tu chociażby o Strudze, które jeszcze niedawno były polami i tylko drogami polnymi, teraz się dosyć intensywnie zabudowują. W dużym skrócie z tych analiz, zaraz to Państwo zobaczą, wyszło nam takie potrzeby. W zasadzie już dzisiaj powinniśmy mieć rozbudowane dwie szkoły. Szkoła podstawowa numer 1 i szkoła podstawowa numer 2. Szkoła podstawowa numer 1, jak Państwo widzą, dosyć szybko się rozbudowuje, czyli już widać, że coś się robi, tą inwestycję prowadzimy. Szkoła podstawowa numer 2, na ostatnim posiedzeniu rozmawialiśmy o tym, też przygotowujemy się do tej inwestycji. Natomiast też nam jest bardzo potrzebna nowa szkoła podstawowa, właśnie tam, gdzie było planowane gimnazjum przy ulicy Wspólnej. Tylko szkoła podstawowa na większą ilość uczniów nie zakładał plan budowy gimnazjum. To jest coś, co już powinniśmy na chwilę obecną mieć. Powiedzmy w przeciągu 2 lat, 2,5 roku może jesteśmy w stanie to zrealizować i ten okres jest okresem bezpiecznym. Z wyliczeń wynika, że poradzimy sobie z jakimiś czasowymi dostawkami, nazwijmy to, na okres przejściowy, żeby te szkoły, wszystkie szkoły w Markach funkcjonowały i zapewniły miejsce dla dzieci, które potrzebują. Natomiast co się dzieje dalej? Przez najbliższe lata, tak jak powiedziałem, ruchy deweloperskie i budowa spowoduje, że ulica Zygmuntowska i te okolice, gdzie jest planowana szkoła, ta szkoła też musi powstać. A idąc dalej, w przeciągu 8 lat, może 9, może 7, teraz trudno nam to określić, ale to jest jakaś tam granica błędu. Musimy na granicy Pustelnika i Strugi wybudować jeszcze jedną szkołę. To jest, można powiedzieć, okres odległy, ale już musimy chociażby w dokumentach planistycznych, jak studium czy plany miejscowe, znaleźć takie miejsce, może nawet kupić teren pod budowę takiej szkoły. To jeszcze dzisiaj ciężko nam będzie to rozstrzygnąć, bo trzeba nad tym usiąść i przeanalizować to szczegółowo, no ale za chwilę przystępujemy do studium, za chwilę do planów miejscowych i na tym etapie będziemy to analizować, gdzie taki budynek mógłby się znaleźć. Natomiast powtarzam, w przeciągu 8 lat taki dodatkowy budynek na szkołę podstawową w Markach będzie konieczny do wybudowania. Tyle słowem wstępu, oddam głos panu Michałowi, żeby dosyć szczegółową tą analizę Państwu przedstawił, żeby zobrazować to, co w dużym skrócie powiedziałem, a później oddam głos panu Andrzejowi, żeby przedstawił założenia, które wynikają z przepisów związanych ze prawem oświatowym i ze zmianami, które musimy na najbliższe 2 lata wprowadzić, żeby ta sieć szkół w Markach była wydolna, jeśli chodzi o założenia ustawy. Panie Michale, proszę bardzo.
Dziękuję serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Znalazłem się tutaj dlatego, że nasz wydział też zajmuje się takimi analizami przestrzennymi. No i jest to bezpośrednio powiązane z planami inwestycyjnymi miasta. Tutaj jest kilka mapek bazowych, natomiast na podstawie tych map my też dokonywaliśmy wiele takich symulacji, jak mogłoby to wyglądać i jaki mógłby być potencjalny rozkład przestrzenny tej ludności. Ta mapa prezentuje na przykład punkty adresowe. Wiemy wszystkie punkty adresowe. To jest bardzo istotne i teoretycznie tak powinien wyglądać rozkład przestrzenny naszej ludności. Tak? Jakiś tam procent dosłownie to są punkty usługowe, ale przy takiej dużej ilości to tak naprawdę nie wpływa to znacznie na te szacunki. I tu powinni być ludzie. Natomiast jeżeli przejdziemy dalej, to te różowe punkty, które się pojawiły, to są punkty adresowe bez zameldowań. To jest taka skala. To różowe to są niezameldowane, gdzie mamy punkt adresowy. Bardzo ładnie widać na przykład fragmenty tutaj nowych osiedli, tak, gdzie już widać, że ktoś mieszka tak naprawdę. Mam bazę punktów adresowych, mam bazę ewidencji. Adresy jeden do jednego łączę adresy i nagle albo adresy są bez pokrycia, tak? Czyli znaczy, że nikogo... Tak, dokładnie, więc... Tak, tak, tak. Natomiast to tak wygląda z tego, z naszego punktu widzenia dość przerażająco, dlatego, bo jest wiele inwestycji, gdzie naprawdę widać, że ludzie mieszkają, a tak naprawdę potrafi być rząd budynków, gdzie nikt nie jest zameldowany w markach, tak. Powiem... I teraz to było też bardzo duże wyzwanie dla nas, tak naprawdę robiąc jakiekolwiek szacunki, bo to jest obarczone bardzo dużym błędem. Natomiast jeżeli chodzi o te punkty adresowe, to z tego dobrze co pamiętam, to było ich 8,5 tysiąca około, z czego 3,5 tysiąca było bez pokrycia praktycznie. Odliczając usługi to 500 punktów, to możemy nawet przyjąć, że 3 tysiące to są punkty bez pokrycia. No tak to wygląda, brutalna prawda, tak. No to wychodzi 10 tysięcy osób, czyli jesteśmy zgodni z GUS-em. Analiza ruchu budowlanego. I teraz mamy dwa kolory. Mamy takie bordo i mamy taki pomarańcz. Bordo to zaznaczyliśmy te inwestycje, które wiemy, że powstają albo będą powstawały w najbliższym czasie i są to inwestycje bardzo intensywne, jeżeli chodzi o zabudowę i liczbę mieszkańców.
200 domów,
tak.
400.
Tak. Tutaj będzie cały kompleks domów. Tak, dokładnie. Lokali. Jest 45 segmentów po dwa lokale, czyli 90 lokali.
Co?
Tak. Tak, tak, to jest ten kółeczko. 3,5 tysiąca lokali. Jeżeli deweloper tutaj dopadnie. Tak. Tak. To jest...
W naszych szacunkach jest kwestia 3-4 lat.
Tak.
Mówimy o 3-4 latach.
Ach, no...
Tak. Jeżeli można, mam jedno pytanie, bo jest jeszcze nieruchomość obok parku handlowego Prima Park.
Mm-hmm.
Tam widziałem, że ta działka jest na sprzedaż i
jest, ale jest
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzeni.
Tam jeszcze zgodnie z planem zagospodarowania jest usługi.
Usługi
AUC, czyli usługi takie miejskie. Natomiast tak. Natomiast wiem, że studium, które będziemy zmieniać, to tam jest dopuszczona zabudowa wielorodzinna na przykład. Oj, nie powiem panu teraz.
czyli tak naprawdę potencjalnie za jakiś okres możemy domniemywać, że tam też powstaną
jeżeli,
lokale mieszkalne. Tak?
Na pewno by było zainteresowanie obudową tej drugiej części Piłsudskiego. Jestem...
No.
To będą...
Tak. Natomiast, jak Państwo widzą, ile domów powstaje...
Tak, to się uzupełnia.
Tutaj na tym terenie po budowie Sokutackiej i Zagłowy też ten teren bardzo mocno ruszy z pokrytą.
Zapełni. Tak. Tak. Dobra, idziemy dalej. Więc może to, co mamy aktualnie. Na szaro są zaznaczone te pomarańcze i czerwienie. Natomiast kolorem błękitnym, jasno-błękitnym, to jest rozbudowa jedynki i dwójki. Tak, czyli proszę zauważyć, że to się pokrywa z tymi szarymi planami. Natomiast tym niebieskim jest zaznaczona lokalizacja przy ulicy Wspólnej i taki potencjalny obszar, że tak powiem, który ta szkoła miała objąć tak naprawdę. I też obejmuje wszystkie te największe inwestycje. Jeżeli chodzi o tą północ, piątka ma bardzo dużą jeszcze przepustowość, nazwijmy, więc będzie to zabezpieczenie. Trójka pozostaje na granicy, zabezpieczając tą północną część drugi. I tak to wygląda z analizy ruchu budowlanego. Natomiast ja może Państwu jeszcze pokażę dosłownie sekundkę. My robiąc te analizy też sprawdzaliśmy, jakim będzie kształt obrębów. Czy są stare, czy nowe, czy tak, czy inaczej. Dla poszczególnych grup wiekowych. I teraz na przykład to jest szacunkowa, znaczy no nawet nie szacunkowa, bo mniej więcej jesteśmy w stanie to wyliczyć, na rok 2016 w wieku 0,6 ile jest uczniów, to jest w wieku 7 lat, zakładając stare obręby. W wieku 8-15 lat, 16 rok i stare obręby. To jest w wieku w 2026, jeszcze z korektą o 20% za niezameldowanych, choć podejrzewam, że to powinno być 25%. Tak, tak. Wzrost plus jeszcze 20%. To jest 0,6, to jest 7. Tak, to proszę zauważyć, że dwójka się pojawia, później się pojawia znowu tam marki południowe, bo to rzeczywiście tak migruje. Znowu pojawia się dwójka. Mamy też bardzo dużą ilość tutaj w tym obszarze i tutaj. 7-26 to są obecne. Znowu mamy, no, tak naprawdę bazujemy na tej części południowej, tak? To tak, dokładnie. I to już jest poprawka. Jeszcze może zobaczę, pozmienialiśmy też, próbowaliśmy zmieniać te obręby, tak? Bo to było kilkanaście propozycji. To nie jest tak, że my to stwierdziliśmy, o, zrobimy sobie i nie przeprowadziliśmy żadnych prac analitycznych. Tak wygląda na przykład zmiana obrębu, gdzie Małochowskiego wchodzi powiedzmy w tą czwórkę i Lisiar i zmieniamy, przesuwamy. Tak, i przesunęłamy granicę na rzekę długą, 06-2016 rok, 7 lat 2016 rok, 8-15-2016 rok. I teraz uwaga, 06-2016 rok, korekta o niezameldowanych 20%. Tak samo z 7-latkami i tak samo 8-15. A teraz zobaczmy, co by się potencjalnie stało w 2026 roku. 06 mamy w tym największym obrębie 874 sztuki, jak ja to mówię. Przedszkolaki. 7 lat mamy 220, a w 2026 8-15 to jest 1200. I to jest bez korekty 20%. Więc dojdziemy z korektą. 0,6-20% to jest 1000 osób. 2026 7 lat to jest 250. No i 1400 uczniów, 1500 uczniów w wieku z 8-15 z tą korektą. A biorąc pod uwagę ten ruch budowlany i to, że te tereny, które teraz nie ruszyły inwestycyjne, a mają dostęp do 631 z węzła Zielonka, one się zabudują momentalnie. I to są puste tereny, gdzie czworaki i taka zabudowa jednorodzina intensywna, szeregowa pójdzie. Zresztą widać po Metropolitan Parku, jaka to jest intensywność.
Mówimy o 10 lat do przodu. 26, no bo to
tak.
W zeszłym roku robił.
Tak, tak, tak.
Więc zwrócę Państwu uwagę. Tutaj szkoła musi być potężna. Tutaj jedynka nie jest w stanie tego naciągnąć. Potrzeba tej szkoły, no i oczywiście korekta później ją wobec. No i w tym momencie zwrócę Państwu też to, co się dzieje. Tutaj też jest potrzeba szkoły, dokładnie. I też korekta wobec, żeby te dwie szkoły odciążyć, szczególnie trójkę, bo to najważniejsza będzie trójka do odciążenia. Można.
Jeżeli ktoś ma pan. Tak, tak.
Tak, proszę bardzo.
To ja mam, biorąc pod uwagę, że no, to wymagało dość dużego wysiłku i nakładu pracy, żeby stworzyć taki plan. Nie ukrywam, że to zestawienie zameldowani i niezameldowani, czyli adresy już będące w bazie i funkcjonujące jako mieszkańcy i ci, którzy albo się instalują, albo mieszkają. To jest no, dość porażające, można powiedzieć, bo przeraża, że to tak dużej ilości miejsc, takie skupiska powstają, które praktycznie, można powiedzieć, w tym obrazie miasta nie funkcjonują, bo to kwestie i. Tak. Natomiast ja mam pytanie, bo robiąc to zestawienie demograficzne, czy Państwo opieraliście się, były jakieś materiały, czy było takie, albo kiedy ostatni raz było robione takie zestawienie, żeby można było zobaczyć, jaka to jest
Od zera.
To jest różnica?
Od zera.
Czyli do tej pory nie było nic takiego robionego, że można było przeanalizować i porównać na przykład z założeniami, które były wybrane 10 lat temu.
Jedyne, co były robione analizy demograficzne, to analizy demograficzne były wykonywane dla dokumentów planistycznych, ale dla całego miasta, tak. Tak, i dane z GUS-u. Tak, niż bez żadnych symulacji, jakby to mogło wyglądać.
Czyli to jest, można powiedzieć, po po raz pierwszy, żeby tak, stan miasta tak. Na chwilę obecną.
Tak. No i tak, jeżeli jeszcze mogę, oczywiście to jest taka analiza troszeczkę spod grubego palca, bo my tak na... Proszę Państwa, to się zmienia w taki sposób dynamiczny, że my po prostu jesteśmy w stanie wyszacować, znaczy, ale to już
jest
nam
ten obraz,
mówi,
który mówi o kierunku,
że,
który nas
tak,
będzie czekał.
Że to nie jest 200, a 1500.
Czy to będzie
1300,
czy 1600, to nie ma znaczenia, jak mamy na chwilę obecną 800, prawda?
Tak.
Więc to skala jest podana. Natomiast chodziło mi bardziej o to, bo przecież taki pierwszy boom budowlany w połowie lat 2000 mieliśmy i myślałem, że może jakieś zestawienia były robione, które na przykład mówiło, na ile się pokrywały z bieżącymi w tej chwili ilościami.
Takich nie mówi, że nie ma, natomiast... Na żadne nie trafiliśmy, tak. W ostatnich 10 lat.
Dziękuję bardzo.
Dobra, dziękuję. Tak.
Dziękuję, proszę bardzo, radny Paweł Adamczyk.
Czy z tego co ja pamiętam, to co jakiś czas powstawały jakieś dokumenty, które odnosiły się do obłożenia placówek, jakieś analizy demograficzne pod kątem samych placówek oświatowych. Takie dokumenty na pewno powstawały. To pan Andrzej na pewno nam powie, bo takie prezentacje były i one zakładały, pokazywały pewne tendencje, jeżeli chodzi o obłożenie szkół. Może nie były one analizami, które opierały się o tego typu dane, bo też nie wiem, 5 lat temu czy 10 lat temu nie mieliśmy danych takich, jak mamy dzięki właśnie gospodarce odpadami, tak? Jeżeli chodzi o punkty adresowe, o ilość mieszkańców, o tą, ta struktura troszeczkę inaczej wtedy wyglądała, jeżeli chodzi o dostępność tych danych. Natomiast takie analizy powstawały co do obłożenia szkół.
Tak, ten, to może pan.
Kwestia też ruchów związanych chociażby z planami deweloperskimi i inwestorami. Też kwestia, jakie obszary, jakie budownictwo są otaczają. Wiemy, że mogą powstać tylko jedno rozwiązanie, się może okazać, że nie wiem, obszar dużego kwartału będzie miał takie samo obłożenie, jeśli chodzi o ilość mieszkań w stosunku do małego obszaru, gdzie powstanie 8-metrowy blok.
Znaczy tu my uwzględniliśmy aspekt przestrzenny po prostu, tak, w takiej analizy, czyli to była taka analiza bardziej przestrzenno-demograficzna, tak to wygląda.
Czy te analizy były dokonywane w oparciu o ewidencję ludności zameldowanej, to były takie analizy dosyć statyczne, nie przewidywały tego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, bo zakładaliśmy jedynie, że jakiś procent będzie przybywał w ciągu każdego roku dzieci zameldowane w każdym z roczników. Czy były to takie dosyć statyczne założenia?
Proszę bardzo, radny Dariusz Pietrucha.
Nie, ja się dlatego pytam, bo tak naprawdę, proszę Państwa, zderzamy się z czymś, co w tej chwili powinno wyznaczyć nie tylko nasze działania na najbliższy rok, dwa czy trzy, czy nawet jeśli odejdziemy, to zostawić po prostu takie dane statystyczne, które będą i rozpoczęcie prac planistycznych po to, żeby nie, no mówiąc krótko, nie ocknąć się, że potrzebny jest kolejny budynek, albo kolejna szkoła, albo kolejny, to już w tej chwili jesteśmy w stanie nakreślić z dużym prawdopodobieństwem, w jakim rejonie, gdzie co trzeba robić i nawet jeżeli naszej kadencji nie starczy, na pewno nie starczy na te działania, to żeby zostawić to po sobie ślad mówiący o tym, że trzeba iść w tym kierunku i to kontynuować. No, dostosować od strony dokumentacyjnej wszystko, które, żeby pozwoliło za te 8 lat mówić, mamy teren, musimy podjąć tę inwestycję, bo plany inaczej, nasze założenia planistyczne się sprawdziły, mamy tyle i tyle dzieci i jesteśmy, można powiedzieć, już krok do przodu, a nie dopiero zaczynamy od zera i myśleć o tym, więc to... Dziękuję.
Dziękuję. Radny Daniel Kurek.
Na pewno ta analiza, oczywiście ciężko jest przewidzieć teraz jej sprawdzalność, ale ona pokazuje nam ogólny trend i to jest bardzo przydatne i też w tej sytuacji tak się zastanawiam, bo osiedla, które już Państwo zaznaczyli, które wiadomo, że będą powstawały, te lokale w niedługim okresie, no teraz budownictwo polega na tym, że w niecały rok się buduje, może około roku te budynki i ludzie osiedlają się w przeciągu około kolejnego pół roku, wykańczają sobie mieszkania w środku, czyli mamy perspektywę około 1,5-2 lat, kiedy przybędzie nam, nie wiem, 3,5-4 tysiące zameldowanych mieszkańców. I w tej perspektywie, no pytanie teraz jeszcze o jedność tych ludzi też, nie wiem jak to statystycznie wygląda, ale tak naprawdę. Dokładnie. I już nie tylko szkoła, ale i przedszkole jeszcze zaraz nam przedszkola nam do tego dojdą. I teraz właśnie tak jestem ciekawy, bo ta analiza obejmowała okres do 2026 roku również. Z tym, że my już się z takim boomem budowlanym w najbliższych 2-3 latach spotykamy, tak? Czyli powinniśmy sobie też przyjąć jakiś harmonogram, jeżeli chodzi o priorytety, co w jakim miejscu powinno być budowane i też przy budowie szkół wydaje mi się, że powinniśmy brać pod uwagę dalszy okres czasu, czyli takie projektować i robić je w takim terenie, aby można później kolejne segmenty mieć gdzie dostawiać na przyszłość, tak? Bo marki, z tego co pamiętam, mogą pomieścić około 70 tysięcy mieszkańców. Ta analiza do 2026 roku, nie wiem, ile wtedy mieszkańców ona przewiduje, że będzie 60. Czyli musimy uwzględniać, że jeszcze te 10 tysięcy mieszkańców może dojść. Nie wiem, czy w wieku szkolnym jaki z tego procent może być, ale... Tak. Dokładnie, dlatego żeby też nie postawić szkół, które potem będą za lat 20 świecić pustkami, tak? Trzeba to mówię, te analizy teraz będą taką bazą, na której będziemy no, na najbliższe 20 lat musieli większość inwestycji takich głównych opierać, no bo oświata to jednak jest i tak zawsze większość budżetu, ale teraz też i... Dokładnie i miejsca, tak samo nie wiem jak pan, panie Michale, jak pan też widzi sprawy planów zagospodarowania przestrzennego, czy jakieś tutaj zmiany jako Rada Miasta będziemy musieli, tak.
Aktualnie, jeżeli chodzi o studium, to Państwo pamiętają, czekamy na gminny program rewitalizacji, bo przystępujemy, żeby robić ten drugi etap pewny. Poza tym cały czas leży w ministerstwie nowa ustawa, kodeks urbanistyczny. On miał być wprowadzony jakoś na dniach, tylko nikt nie wie, kiedy będzie to na dniach. Więc nie chcemy też rozpoczynać procedury i tak naprawdę wyrzucić w błoto, przepraszam za określenie, pieniędzy na prace, które podejmiemy. Więc przede wszystkim ten gminny program rewitalizacji, mamy nadzieję, że do tego czasu się ustabilizuje sytuacja prawna w zakresie planistyki. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jeżeli by wszedł ten kodeks urbanistyczny, to studium wyglądałoby troszeczkę inaczej. To jest, no nie ukrywajmy, to jest na wzór niemiecko-francuski dokumentu planistycznego. Czyli jest obligatoryjna analiza demograficzna, rozmieszczenie ludności, dostępność do komunikacji miejskiej i na tej podstawie dopiero są wyznaczone kierunki w użytkowaniu w strukturze gminy, tak? Czyli nie ma na przykład rozlewania się zabudowy, wyznaczania zabudowy na terenach nieuzbrojonych. Absolutnie. Tylko robimy, tak, musi być... Powiedzmy tak, wyznacza się prognozę, wiadomo ile jest, zapełniamy te tereny, które są już uzbrojone, które mają dostępność do placówek oświatowych, do komunikacji i jeżeli ponad tą prognozę będzie nam coś przekraczało, to jesteśmy w stanie wyznaczyć nowe tereny. Także nie... Tak. Dobra, i tyle.
No tak, bo schodzimy trochę na inne tory. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan dyrektor jeszcze chciał coś dodać?
To znaczy, może mówię założenia, które zostały przyjęte do projektu tej uchwały. Jest to pierwszy dokument, który powinna Rada przyjąć w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego w naszej gminie. Ten dokument powinien trafić jak najszybciej do mazowieckiego kuratora oświaty w celu uzyskania opinii, czy ten projekt zaproponowany w uchwale spełnia założenia reformy ustroju szkolnego. Kurator taką opinię wydaje w ciągu 21 dni, natomiast Rada Miasta po uzyskaniu tej pozytywnej opinii powinna do 31 marca podjąć już właściwą uchwałę, która będzie regulowała ten nowy ustrój szkolny w naszym mieście. Uchwała składa się z czterech załączników. Na pierwszym załączniku mamy plan sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2017 roku. No i zakładamy, że wszystkie nasze szkoły, czyli numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, te szkoły staną się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi już według nowego prawa oświatowego. Czyli uczniowie klasy 6 z tego roku staną się w przyszłym roku po uzyskaniu promocji uczniami klasy 7, no i za rok nowa klasa 7 i nowa 8. Czyli przez 2 lata by trwało dochodzenie do pełnej struktury organizacyjnej. Zakładamy, że wszystkie te szkoły będą dalej prowadziły działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w swoich budynkach macierzystych. Nie zakładamy tworzenia żadnych filii. Uznaliśmy, że lepiej, żeby te dzieci były jednak w jednym kompleksie, jeśli chodzi o budynek szkoły. No, oczywiście stwarza to problemy związane z pojemnością tak dużej liczby dzieci w naszych budynkach. W załączniku numer 1 przedstawiliśmy również obręby szkolne. Zakładamy tylko jedną zmianę dotyczącą właśnie włączenia osiedla Małochowskiego oraz Lisi Jar oraz małego odcinka Armii Alei Józefa Piłsudskiego do wyjęcia tego z obwodu szkoły numer 3 i włączenie do szkoły numer 4. W ten sposób byśmy odciążyli przez 2 najbliższe lata szkołę numer 3. Z szacunków, jakie przeprowadziliśmy na podstawie analizy, wynika, że przynajmniej jeden oddział klasy pierwszej trafiłby do 4 zamiast do 3, a za 2 lata kolejny oddział.
Nowy.
Tak,
nowy.
To wszystko dotyczy tylko...
Tak.
Nie możemy zabierać dzieci, które już chodzą do szkoły. Czyli te nowe obwody obowiązywały dla klasy pierwszej od 1 września 2017 roku, no i od kolejnych lat, ale też dla klasy pierwszej. Jeśli chodzi o gimnazja, no to gimnazja są zaplanowane do likwidacji. Różna forma jest tej likwidacji. My przyjęliśmy najprostsze założenie, czyli stopniowe wygaszanie 2 naszych gimnazjów. Gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2. Będą one wygaszane w zespołach, w których istnieją. Wygaszanie polega na tym, że nie będzie przeprowadzana rekrutacja do klasy pierwszej w przyszłym roku i do klasy pierwszej i drugiej w kolejnym roku szkolnym. Także z dniem 31 sierpnia 2019 roku, zgodnie z założeniami nowej reformy ustroju szkolnego, gimnazja by zostały zlikwidowane. Jeśli chodzi o dalszy los zespołów, no to zespół szkół numer 2 będzie złożony wówczas z 8-klasowej szkoły podstawowej numer 5 i z przedszkola miejskiego. Razem będą tworzyły zespół, więc nie ma tu potrzeby likwidacji zespołu. Natomiast jeśli chodzi o gimnazjum numer 1, ono funkcjonuje razem z liceum ogólnokształcącym. Zakładamy w dalszym ciągu funkcjonowanie tego liceum w budynku pałacyku Brixów. Jeśli chodzi o obwody, no to obwody by się pokrywały. Szkoła podstawowa numer 1 i szkoła podstawowa numer 2. Te dwa obwody by dotyczyły obwodu gimnazjum numer 1. Czyli do gimnazjum numer 1 chodzą dzieci z rejonu szkoły numer 1 i szkoły numer 2. Pozostałe 3 szkoły, czyli nowy obwód 4, nowy obwód 3 i nowy obwód 5, to byłby obwodem gimnazjum numer 2 przez te 2 lata do momentu likwidacji. Wdrożenie, czyli wprowadzenie klasy 7 i 8 do szkół podstawowych wiąże się z koniecznością zmiany planu sieci przedszkoli. W tym roku szkolnym w tych szkołach numer 1, numer 2, numer 3, numer 4 istnieją oddziały przedszkolne. No i niestety od 1 września miejsca dla tych dzieci nie będzie. Także nie jest możliwe pogodzenie istnienia oddziałów przedszkolnych i tej nowej klasy 7 i 8 w tych budynkach szkół podstawowych. Z tego tytułu należy zmienić również plan sieci przedszkoli. Ona by została ograniczona tylko do tych 4 samodzielnych placówek, czyli numer 1, przedszkole numer 1, numer 2, numer 3 i przedszkole numer 5, które funkcjonuje w zespole szkół nawczasowej. One by pozostały w dalszym ciągu. Czy baza przedszkoli prowadzone przez miasto by została ograniczona, więc w większym udziale musimy współpracować z przedszkolami niepublicznymi. Przedszkole.
Przedszkole już. Myśmy
to już 2 lata jest, tak. Minęło, jak już sami funkcjonuje jako odpalali. Samodzielna placówka. Państwo założyli przedszkole.
Tak, no sami. Tak. Zapomnę. Znaczy przekształcaliśmy z oddziału przedszkolnego do przedszkola.
No. W w uzasadnieniu do uchwały opisany został szczegółowo, szczegółowe, znaczy dołączone zostały mapki z rejonami, z obwodami szkół. No i ta pierwsza zmiana właśnie dotyczy osiedla Małochowskiego, Lisi Jar, czyli obwód Trójki byłby ograniczony, natomiast tą część obwodu przejęłaby szkoła podstawowa nr 4. Gdyby do 1 września 2019 roku udało się jeszcze wybudować nową szkołę przy ulicy Wspólnej i Stawowej, to byśmy proponowali wówczas jeszcze rozszerzenie tego obwodu szkoły nr 4. Znaczy ta nowa szkoła w ogóle planowalibyśmy, żeby była nową siedzibą szkoły nr 4 po oddaniu. I wówczas obwód między Długą a ulicą Zajączka i Lisa Kuli zostałby przejęty też do nowej szkoły. W ten sposób ograniczylibyśmy również szkołę podstawową nr 2, obwód. Bo w tej chwili granica przebiega ulicą Zajączka i Lisa Kuli. Po oddaniu tej nowej szkoły można byłoby ten rejon rozszerzyć do ulicy Długi.
Do rzeki.
Do ulicy Długiej, przepraszam, do rzeki Długiej.
Zrozumieliśmy.
Wszystkie pozostałe dane demograficzne zostały opisane szczegółowo w uzasadnieniu, więc jeśli Państwo mają pytania, no to ja mogę jeszcze wyjaśnić. Przedstawiliśmy dane demograficzne w oparciu o ewidencję, czyli o zameldowania, ale również nanieśliśmy na jedną z tych map te dane, które przedstawił Pan Babicki, dotyczące przyszłości tego roku 2026. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Ta uchwała musi trafić do związków zawodowych. Związki zawodowe też mają 21 dni, ale opinia związków nie jest wiążąca. Wiążąca jest opinia kuratora. Musi ona być pozytywna, żeby taki projekt sieci w takim kształcie mógł zostać przyjęty.
Dziękuję bardzo.
No jest to ustawowy zakres. Kompetencji związków zawodowych mogą się wypowiadać w istotnych sprawach dla gminy, a to jest dosyć istotna sprawa.
Tak, no. Jako dziękuję bardzo. Nauczycieli. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Ja mam tylko taką uwagę redakcyjną. Tu w paragrafie trzecim uchwały jest powtórzenie. Z wyjątkiem szkół specjalnych jest dwa razy powtórzone i trzeba byłoby jakby jeden raz skreślić. Trzecim. Tak. Tak. Jeszcze mam pytanie co do technikum, bo jak zrozumiałam z tych objaśnień, my nie przeprowadzaliśmy rekrutacji do technikum. Nie. Czyli rozumiem, że będziemy jakoś starali się porozumieć z powiatem, jeśli chcemy, żeby to technikum dalej istniało, tak? Jeśli. No, na razie nie wiemy, to prawda. Natomiast no, chodzi o to, jeśli będzie wygaszone gimnazjum, no to jakby miejsce do tego mieć będziemy, przynajmniej prowizorycznie. Aha, czyli jakby nie przewidujemy, że będą tam ponadgimnazjalne czy ponadpodstawowe formy.
Na jakiś okres przejściowy pewnie tak, natomiast na pewno nie jako docelowe miejsce. Docelowe przeznaczenie pałacyku Bliksu będzie jest inne, zresztą bardzo wielokrotnie o tym dyskutowaliśmy. Natomiast ta reforma powoduje wiele komplikacji. Też nie wyobrażam sobie takiego ostrego cięcia, więc jeżeli będzie potrzeba, dzisiaj nie umiem o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli będzie podzielony na jakiś taki okres przejściowy z jakąś perspektywą, to na pewno trzeba takie decyzje będzie podejmować. Ale na to jeszcze przyjdzie czas na rozmowę.
Proszę bardzo, radny Daniel Kurek.
Chciałem się tylko zapytać, czy te granice obwodów od 1 września 2019 roku obejmują szkołę podstawową numer 2 po rozbudowie? Tak, po rozbudowie.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Widzę, że nie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz w sprawie ustalenia projektu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę miasto Margi, druk nr 374. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, komisja wydała opinię pozytywną do wyżej wymienionej uchwały. 11 radnych było za, 0 głosów sprzeciwu i 0 głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. I przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Jak rozumiem, w razie potrzeby sprawy różne pewno będziemy omawiali na sesji. Chyba że ktoś z Państwa ma nagłą potrzebę. No widzę, że nie. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Zamknięcie posiedzenia. Dziękuję Państwu bardzo i zamykam posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.